Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Święty Wojciechu. Amen. Bardzo się cieszę, że możemy wspólnie kontynuować ten święty czas naszych rekolekcji i że jesteście. Ani dzisiaj chciałbym te konferencje oprzeć na takich dwóch tekstach. Na tym dzisiejszym pierwszym czytaniu, które dostajemy w Kościele na ten dzień. Celowo nie mówiłem o tym na homilii. I na fragmencie nauczania naszego papieża Franciszka. Od jakiegoś czasu bardzo mocno czuję się zaproszony, żeby czytać, studiować to, co pisze do nas właśnie Franciszek. I do tego bardzo chciałbym zachęcić. Proszę was, nie budujmy opinii o naszym papieżu na przekazie medialnym. On jest bardzo wykrzywiony. Kiedy poczytamy jego dokumenty, zobaczymy głębię tego człowieka. To jest niesamowite. Ja w duszpasterstwie ze studentami od 2 lat, 2. rok studujemy te poważniejsze właśnie dokumenty Franciszka. Rok temu taki dokument do młodych i o młodych, Chrystus vivit, Chrystus żyje. A teraz czytamy wspólnie, tak studiujemy rozdział po rozdziale Fratelli Tutti o wspólnym braterstwie i studenci mówią, nie znaliśmy takiego Franciszka. Niesamowite, bo tam człowiek właśnie dotyka jego myśli, jego myślenia, sposobu myślenia. Franciszek jest głęboki, on jest jezuitą, to jest zakonnik. A to, co dostajemy z mediów jest bardzo, myślę, krzywdzące i zniekształcające postać. A przecież wierzymy, że Pan Bóg działa w Kościele i przez Kościół i my potrzebujemy tego znaku jedności, potrzebujemy Piotra. Dzisiaj Piotrem jest właśnie papież Franciszek. I dlatego ja zacznę od jego wypowiedzi. Papież Franciszek wprowadził Kościół w rok, który poświęcił świętemu Józefowi. I z racji właśnie tego rocznego okresu, w którym bardzo mocno mamy wołać o wstawiennictwo Józefa i tym człowiekiem się inspirować, papież dał nam list, Patris Corde, tak się nazywa ten list, ojcowskim sercem, tak go zatytułował. I we wstępie Franciszek napisał tak, napisał o pragnieniu, które długo w nim było, właśnie pragnieniu związanym z Józefem. Słowa Franciszka. Pragnienie to narastało w ciągu minionych miesięcy pandemii, w których możemy doświadczyć pośród dotykającego nas kryzysu, że nasze życia są tkane i wspierane przez zwykłe osoby, zazwyczaj zapominane, które nie występują w tytułach gazet i magazynów, ani na wielkiej scenie ostatniego show, lecz niewątpliwie dziś zapisują decydujące wydarzenia na kartach naszej historii. Są nimi lekarze, pielęgniarki, pielęgniarze, pracownicy supermarketów, sprzątacze, opiekunowie i opiekunki, kierowcy samochodów, siły porządkowe, wolontariusze, kapłani, zakonnice i wielu innych, którzy zrozumieli, że nikt nie ratuje się sam. Ileż osób codziennie praktykuje cierpliwość i napełnia innych nadzieją, starając się nie siać paniki, ale współodpowiedzialność. Iluż ojców, matek, dziadków i babć, nauczycieli pokazuje naszym dzieciom poprzez małe, codzienne gesty, jak stawiać czoło kryzysowi i go pokonywać, dostosowując zwyczaje, podnosząc wzrok i zachęcając do modlitwy. Ileż osób modli się, ofiarowuje i wstawia w intencji dobra wszystkich. Tutaj zaczyna papież pisać o Józefie. Wszyscy mogą znaleźć w świętym Józefie mężu, który przechodzi niezauważony, człowieku codziennej obecności, dyskretnej i ukrytej, orędownika, pomocnika i przewodnika w chwilach trudnych. Święty Józef przypomina nam, że ci wszyscy, którzy są pozornie ukryci lub na drugiej linii, mają wyjątkowy, czynny udział w historii zbawienia. Im wszystkim należy się słowo uznania i wdzięczności. Kilka wersetów z tego listu apostolskiego Franciszka. Kochani, chciałbym dzisiaj właśnie tak zapytać, podjąć taką refleksję, jak my przeżywamy ten obecny stan, w którym się znaleźliśmy. Jak przeżywamy to nasze bycie w pandemii, epidemii. Czy potrafimy w taki sposób na to spojrzeć, że nasze życia tkane są i wspierane przez zwykłe osoby, nie? Że jesteśmy razem w tym wszystkim i tak często my sobie nie zdajemy sprawy, że żeby to jedzenie do nas dotarło, zostało wyprodukowane, tam są konkretni ludzie, nie? Że aby coś mogło działać, za tym stoją konkretni ludzie. I może tak warto dzisiaj, czy w tych dniach, po prostu podziękować Bogu za nich. Zdać sobie z tego sprawę, że nie mogę sam funkcjonować. Nasze życie są, życia tkane są z relacji. Bardzo często w naszym życiu uczestniczą ludzie o istnieniu, których nie zdajemy sobie sprawy, albo po prostu zapominamy o tym. Papież mówi o współodpowiedzialności. Papież mówi o tym takim odważnym, Bożym podejściu do kryzysu, w którym się znaleźliśmy, przez który cały czas idziemy przecież. Myślę, ważny motyw. Papież też oczywiście, jakby zobaczmy, papież tak trochę diagnozując, pokazując nam taką perspektywę, oczywiście idzie głębiej. On zaczyna mówić w pewnym momencie o historii zbawienia. Że jednocześnie w całej tej historii powszechnej, czy w tym wyrywku, w którym my się znajdujemy, cały czas jest tkana historia zbawienia właśnie z tych zwykłych relacji, z tych ludzi, których mamy wokół siebie. To wszystko razem Pan Bóg wykorzystuje, żeby tworzyć historię zbawienia. My jesteśmy w tej historii, jesteśmy w nią zaangażowani i właśnie mamy wziąć w niej czynny udział. I dlatego papież pokazuje na Józefa, wskazuje na Józefa. Zobaczcie, można powiedzieć, że my często tak mocno skupiamy się na Jezusie. Skupiamy się też na Maryi bardzo mocno w Kościele w Polsce. Maryja ma jakąś wielką swoją rolę i miejsce. Papież mówi, zobacz na Józefa. Można powiedzieć, on to jest ten człowiek, który tworzy te tyły, drugą linię, ale on sprawia to bezpieczeństwo. Ten papież niesamowicie w tym dokumencie pokazuje w taki bardzo charakterystyczny dla siebie sposób narracji, pokazuje Józefa. Święty Józef przypomina nam, że ci wszyscy, którzy są pozornie ukryci lub na drugiej linii, mają wyjątkowy, czynny udział w historii zbawienia. Ilu jest takich ludzi, którzy przyczynili się do tego, że ja mam wiarę, ja jestem człowiekiem wierzącym, jestem człowiekiem modlitwy, jestem człowiekiem sakramentów. Nasi dziadkowie, rodzice, przyjaciele, ludzie, którzy uczyli mnie wiary. Mnie by tu nie było, gdyby właśnie moi rodzice, kochani, wyjątkowi, ale główną rolę w takim moim nawróceniu odegrał mój przyjaciel, pewnie którego wy nigdy nie spotkaliście i nie spotkacie już. A on jest takim człowiekiem, który mnie obudził, sprowokował mnie do żywej wiary. To miało miejsce, kiedy wstępowałem do seminarium. Nie wyobrażam sobie mojej drogi, dalszej drogi i mojego dzisiejszego bycia księdzem właśnie bez udziału Tomka, który zadał kilka kluczowych pytań i jakoś mi towarzyszy cały czas w tej drodze. Ten człowiek, który właśnie, o którym mało kto wie, on jest potrzebny w tej historii zbawienia, w tej mojej też historii zbawienia. Mało tego, Drodzy, papież też pokazuje, że Pan Bóg potrafi tę historię zbawienia tworzyć także z naszych słabości i pomimo naszych słabości, grzechów i słabości. Pisze o tym w niezwykły sposób. Chciałem też wam przytoczyć właśnie ten fragment, żebyśmy trochę tak zobaczyli swoją historię w całości, zobaczyli, że Pan Bóg jest większy niż to wszystko. Pan Bóg sobie z tym radzi. Oczywiście papież osadza to wszystko na historiach biblijnych, na Słowie Bożym. To nie jest jakaś refleksja papieża tak wzięta z głowy, tylko papież to wszystko bierze ze Słowa Bożego. Papież pisze tak. Historia zbawienia wypełnia się w nadziei, wbrew nadziei, poprzez nasze słabości. Zbyt często myślimy, że Bóg polega tylko na tym, co w nas dobre i zwycięskie, podczas gdy w istocie większość Jego planów jest realizowana poprzez nasze słabości i pomimo nich. To jest niesamowite zdanie. My często tak siebie nawet potępiamy. To mi nie wyszło. W tym jestem słaby. Boże, nie, tu nie domagam. Nie zasługuję na Twoją miłość. Potem rodzą na się frustracje, osądy. Potem czasem to przerzucamy na drugiego człowieka. A Pan Bóg na nas cały czas patrzy z miłością i potrafi to wszystko wziąć i tworzyć z tego historię zbawienia. Papież przepięknie tutaj to właśnie podsumowuje. Zbyt często myślimy, że Bóg polega tylko na tym, co w nas dobre i zwycięskie, podczas gdy w istocie większość Jego planów jest realizowana poprzez nasze słabości i pomimo nich. Kochani, gdybym ja wam odpowiedział historię mojego życia od końcówki szkoły podstawowej do końca Politechniki, tak jak wczoraj wam mówiłem, gdybym wam ze szczegółami opowiedział moją historię, to myślę, że tutaj kilka osób by wyszło z kościoła. Ja się bardzo wstydzę tamtego okresu. Oczywiście dzisiaj już to przepracowałem, oddałem w spowiedzi generalnej. Tam było dużo grzechów. To było takie pogańskie życie, dużo grzechów. Ale wiecie, potem, kiedy Pan Bóg mnie powoływał właśnie do tego powołania, to ja pojechałem na rekolekcje ignacjańskie, na pierwszy tydzień rekolekcji ignacjańskich do Zakopanego. Tam towarzyszył mi taki niezwykły jezuita, ojciec Kożuch, tak się nazywa, z którym codziennie rozmawiałem. Pierwszy tydzień ignacjański ma to do siebie, że tam trzeba wrócić do swojej historii. I ja byłem załamany. Ja musiałem na nowo to wszystko poodkrywać, bo pewnych rzeczy nie wyjaśniłem sobie, czy tak nie do końca jeszcze oddałem Panu Bogu. Nie wszystkie rzeczy, pewne rzeczy po prostu poprzykrywałem, zostały tak przypudrowane. Tam musiałem po prostu to odkryć, oddać Panu Bogu i zobaczyć, że On to wszystko wziął na siebie, na krzyżu, w swojej śmierci. Centralną medytacją pierwszego tygodnia rekolekcji ignacjańskich jest medytacja, gdy Jezus umiera na krzyżu i ty masz to medytować. Masz widzieć, że w tych Jego ranach są twoje grzechy zabite w Jego ciele, przybite w Jego ciele do krzyża. On je wziął na siebie. To jest centralna, długa, taka trudna medytacja, ale ona pozwala zobaczyć ogrom Bożego miłosierdzia. Ja tam na nowo musiałem skonfrontować się ze swoimi słabościami i ze swoją historią, trudną i bolesną. Pamiętam, jak poszedłem do tego ojca Kożucha, tego mojego prowadzącego, i taki załamany u niego w tym pokoju siedziałem. Mówię: ojcze, ja z tą historią, z tymi grzechami mam być księdzem? Ja mam być księdzem? Ja mam ludziom mówić o Bogu? I ojciec Kożuch, wiecie, to taki starszy pan w sweterku, siedział tak i tak patrzył na mnie i mówi: Michał, lilie rosną na gnoju. To jest wszystko, co on mi wtedy powiedział. Lilie rosną na gnoju. Pan Bóg sobie z tym poradzi. Się na tym nie skupiaj, tylko zobacz, jak Pan Bóg z tego potrafił stworzyć twoją historię i zaprosić cię do tego powołania. Wiecie, ja mam to doświadczenie jako coś żywego, mojego, gdy Pan Bóg się tym nie zraził. Jeszcze raz przeczytam zdanie Franciszka. Zbyt często myślimy, że Bóg polega tylko na tym, co w nas dobre i zwycięskie, podczas gdy w istocie większość Jego planów jest realizowana poprzez nasze słabości i pomimo nich. Przyjdź na te rekolekcje ze swoimi słabościami. odkryj się całkowicie, powiedz: Boże, taki jestem, taki jestem. I usłyszysz ten głos Boga, który mówi: no właśnie takim się kocham. Są te wszystkie sceny, kiedy Jezus wchodzi w życie grzeszników, trędowatych, prostytutek, celników i patrzy na nich z miłością i ich powołuje. O to chodzi Bogu. I Pan Jezus potrafi powołać na swoich uczniów, na swoich apostołów bardzo grzesznych ludzi, którzy potem w konsekwencji dzięki Jego łasce okażą się świętymi. My ich czcimy w Kościele potem. Mateusza, Piotra, Pawła, który był zabójcą, Piotra, który się zapierał, Maria Magdalena. Można by wymieniać. Czy ja potrafię tak na siebie spojrzeć, właśnie jak pokazuje mi to Słowo Boże, jak pokazuje nam na to, jak pokazuje nam to papież Franciszek. Kochani, dzisiaj chciałem z wami pobiec do tego dzisiejszego pierwszego czytania, do tej słynnej sceny, bo myślę, że ją znamy, że na nią właśnie Pan Jezus też się powołuje, że w tych czasach Królestwa Izraela właśnie poganin Naaman jest chory na trąd i wędruje do proroka Elizeusza. No, to jest niezwykła historia, ale ja bym chciał od razu uruchomić to patrzenie, że to jest Słowo Boże. Słowo Boże, czyli że to jest żywe Słowo. Ono potrafi rzucić to światło też na nasze życie dzisiaj, teraz, tutaj. Co słyszymy w liście do Hebrajczyków, Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Zdolne osądzić, zdolne porozdzielać pewne sprawy w naszym życiu, naświetlić, pobudzić do wyciągnięcia wniosków, dobrych decyzji. Czas Królestwa Izraela, tej monarchii, najpierw tej takiej jednolitej, a potem podzielonej niestety na dwa królestwa, północne i południowe, to jest taki czas od 10 do 6 wieku przed Chrystusem. No i tam w tym czasie żyje właśnie prorok Elizeusz. Słyszymy o takiej sytuacji, że jakaś młoda dziewczyna została wzięta do niewoli właśnie do Aramu, czyli tego królestwa, państewka ponad Izraelem, ze stolicą w Damaszku. To był Aram. Tam był król i jego dowódcą, jego wojska był właśnie Naaman. Bardzo taka znacząca postać, wysoko ceniona przez swojego pana, jak podkreśla autor biblijny. Ale ten człowiek okazuje się, że był trędowaty. Ten dramat trądu go dotknął. Moi drodzy, w tej całej historii, bo na końcu widzimy uzdrowienie Naamana, pojawiają się dwie postacie niezwykłe. Tu właśnie chciałbym to połączyć z tym, o czym mówi papież Franciszek, że te nasze życia są tkane z różnych relacji i z różnych ludzi, o których my często nie zdajemy sobie sprawy. Nie wiem, czy zwróciliśmy dzisiaj na to uwagę, że ta cała historia Naamana, ten proces jego uzdrowienia, ale co najważniejsze, odkrycia jedynego Boga, bo Naaman odkrywa jednego Boga przez to wszystko, co się dzieje, to wszystko zaczyna się od tego, że w jego domu, przy jego żonie znalazła się młoda dziewczyna, niewolnica, uprowadzona z Izraela. Bezimienna. Nie wiemy, kto to był. Autor napisał tak. Aramejczycy wzięli do niewoli młodą dziewczynę, którą oddano na służbę żonie Naamana. I tutaj, moi drodzy, ona wchodzi na scenę historii zbawienia. Dosłownie na moment, jakby się wyłania i wypowiada jedno zdanie. Jedno znaczące zdanie. Ta bezimienna młoda dziewczyna. Mówi ona do swojej pani, czyli do żony Naamana. O, gdyby tylko mój pan, czyli Naaman, mógł stanąć przed prorokiem, który jest w Samarii. On uwolniłby go od trądu. Wszystko, co robi ta dziewczyna. Wszystko, co ona robi. Nie wiemy, kim ona była, jak miała na imię. Ona wypowiada te dwa zdania, które powodują, że Naaman idzie do Elizeusza i w konsekwencji tam doznaje uzdrowienia i poznaje jedynego Boga. Ile jest w naszym życiu takich ludzi, którzy właśnie pojawiają się czasem na moment, wypowiadają jedno zdanie albo odmawiają jakąś jedną modlitwę, która jest pełna ufności i zmienia się coś w bardzo znaczący sposób. A może to ty masz być tą młodą dziewczyną, która stanie przy kimś i spowoduje, że jego życie się odmieni. Bycie tym prorokiem, o którym wspomniałem na homilii. Ani tak Pan Bóg tka tę naszą historię, powszechną historię zbawienia, w niej jakby zanurzoną. Czy ja mam taki wzrok, który wyłapuje takie historie, takie momenty? Czy jest we mnie wdzięczność za coś takiego? Wiecie, ja w sobie noszę to zdanie, że lilie rosną na gnoju. Dla mnie to był właśnie taki człowiek. Ja już go więcej w swojej rzeczy nie spotkałem. Ojca Kożucha już więcej nie spotkałem. To miało miejsce kilkanaście lat temu. Ale czułem, że on mnie uskrzydlił tym zdaniem. Że on wlał nadzieję. Bo być może ja wtedy bym się załamał. Znaczy, rekolekcje mogą złamać też człowieka. Tyle o sobie zobaczymy, że mogą złamać. Ale on był po to, żeby mnie podtrzymać i uskrzydlić. Ja wtedy uwierzyłem, że ja z tą swoją historią mogę być księdzem. Jedno krótkie zdanie. Michał, lilie rosną na gnoju. To jest niesamowite i chciałbym właśnie z wami takie rzeczy odkrywać na tych rekolekcjach i za nie dziękować Panu Bogu. Ale też, żeby uruchomić taki wzrok, żebym ja był zdolny w codzienności odkrywać takich ludzi i takie Boże zdania, które będą niosły życie. Co ja wczoraj mówiłem, moi drodzy, że nasze słowa mogą ranić i niszczyć, i zabijać, łamać piąte przykazanie. Zamienić to na zdania, które będą niosły życie, będą uskrzydlać. To są czasem takie rzeczy malutkie, ale w nich jest taki potencjał, który jest w stanie odmienić ludzkie życie. Ja czasem, wiecie, ja codziennie głoszę homilię. Ja uwielbiam to powołanie. I czasem ludzie przychodzą po tygodniu, po miesiącu, czasem piszą po iluś tam tygodniach: księże, dzięki za te homilie, w której ksiądz coś tam powiedział, oni to jeszcze cytują. Ja wiem, ja tego w ogóle nie pamiętam. Się staram przygotowywać do homilii, do rekolekcji, ale ja tego w ogóle nie pamiętam, co ja tam mówiłem. I nagle ja dostaję jakiś taki feedback: księże, dziękuję, bo to zdanie spowodowało, że ja poszedłem do spowiedzi. To zdanie spowodowało, że ja się pogodziłem z kimś tam. Że ja coś tam zrobiłem. Moi drodzy, i wtedy nagle się okazuje, że Pan Bóg działa przez takie rzeczy. Nam się czasem wydaje, że Pan Bóg działa tak bardzo spektakularnie. My się modlimy o spektakularne działanie Boga. A myślę, że ta logika nam pokazuje, że Bóg działa w taki bardzo subtelny, delikatny, czasem ukryty sposób i nas podprowadza do tego, i nas wychowuje do tego. Zwróć uwagę na szczegóły, zwróć uwagę na tych ludzi, którzy są obok ciebie, którzy byli obok ciebie, którzy mówili do ciebie. Ja mówię, drodzy, ta historia się nie kończy. Ta dziewczyna, i zobaczmy, ona nagle się wycofuje z tej historii, już jej nie ma. Ale ona spowodowała to, że żona Naamana poszła do Naamana, on poszedł do swego króla. Król się tam zmobilizował, bo widzimy, że król pisze list. Król Aramu pisze list do króla Izraela. Obdarowuje Naamana wielkim bogactwem, bo sobie pomyślał pewnie, no człowieku, jak tam jest taki wyjątkowy człowiek, jakiś prorok, to trzeba mu tam dużo, trzeba posmarować po prostu. I go tam wyposaża. I słyszymy o tym, że co tam zabrał ze sobą. Zabrał 10 talentów srebra. To było 340 kilogramów srebra. 6000 syklów to 70 kilogramów złota i 10 kompletów ubrań, królewskich ubrań. To nie było byle co. I list taki, w którym pisze: Zróbcie to, z czym wysyłam Naamana. Niech to będzie dobrze zrobione, parafrazując. I Naaman idzie. No i właśnie spotyka Elizeusza. I tu mam wrażenie, że odbywa się kolejna jakaś historia, w której możemy się przejrzeć, możemy się zobaczyć. Naaman ma swoje wyobrażenie tego uzdrowienia. Zobaczmy, on ma dużo pieniędzy, on ma swoje zabezpieczenia i ma swoje wyobrażenie tego uzdrowienia. A Elizeusz, prorok, ma Boży pomysł na to wszystko. I mówi, idź, obmyj się 7 razy w Jordanie, a twoje ciało stanie się zdrowe i będziesz oczyszczony. Ile my mamy takich sytuacji w naszym życiu, że coś się dzieje i my chcielibyśmy tak po swojemu, żeby Pan Bóg załatwił nasze sprawy. Po swojemu. A Pan Bóg mówi, idź 7 razy się obmyj w Jordanie, a twoje ciało stanie się zdrowe. Naaman rozgniewał się na to i odchodząc mówił, myślałem sobie, na pewno wyjdzie, stanie i wezwie imienia Pana, Boga swojego, a potem uniesie rękę nad chorym miejscem i uwolni mnie od trądu. Czyż Abana i Parpar rzeki Damaszku nie są lepsze od wszystkich wód Izraela? Czyż nie mogą się w nich obmyć i być oczyszczonym? Naaman, on tego nie rozumie, nie potrafi przyjąć woli Bożej w taki sposób wyrażonej. Właśnie i zobaczmy, jest o krok od tego, żeby wrócić. Odwrócił się i odszedł w gniewie, lecz jego słudzy podeszli do niego, zaczęli go przekonywać. Panie, gdyby prorok polecił ci zrobić coś trudnego, czy byś tego nie wykonał? O ileż bardziej, jeśli ci powiedział, obmyj się, a będziesz czysty. I znowu mamy jakichś takich anonimowych bohaterów, którzy zawracają tego Naamana. Bezimienni bohaterowie, którzy spowodowali Naamanie, pomyśl. Zrób już, o co cię prosi. Zrób. Zgódź się na to. Znowu ci z relacji, z którymi utkane jest nasze życie. Ktoś nam przemawia do rozsądku. Ktoś mówi, chodź, jeszcze raz spróbujemy. Bo ja się nie zgadzałem na tak zaoferowaną wolę Bożą. Rzeczywiście słyszymy o tym, wszedł więc do Jordanu i zanurzył się w nim 7 razy zgodnie ze słowem człowieka Bożego, a jego ciało stało się na powrót zdrowe jak ciało małego dziecka i stał się czysty. I dochodzi do uzdrowienia. Drodzy, kiedy Naaman zgodził się na wolę Bożego człowieka, a prorok niesie wolę Bożą, to doznał wtedy dopiero uzdrowienia. Proces uzdrowienia trwa. Proces uzdrowienia ma przebiegać na zasadach Boga, nie na naszych. Myśmy się tak łatwo nauczyli tej modlitwy, bądź wola Twoja, ale okazuje się, że czasem Pan Bóg przychodzi ze swoją wolą i wszystko w nas po prostu wierzga. Gdybyście teraz prześwietlili rentgenem moje ciało, to byście zobaczyli, że w lewym biodrze mam kawał metalu. Pół roku temu miałem operację wymiany stawu biodrowego. Mam endoprotezę. Wszyscy się dziwili, że w tak młodym wieku, ale tam się pojawił stan zapalny, a potem zwyrodnienie. Już nie mogłem w pewnym momencie chodzić prawie i miałem ograniczony ruch tego biodra. Słuchajcie, byłem, powiem tak odważnie, że byłem sportsmenem. I podczas Politechniki Sztuki Walki, potem gry zespołowe, moja ukochana piłka nożna. I nagle się okazuje, że koniec z tym wszystkim. Zostanie tylko pływanie i rower. I Pan Bóg mnie przeczołgał w zeszłym roku przez wielką szkołę właśnie wypełniania Jego woli i zgody na nią. I powiem wam, że ja myślałem, że jestem wierzący. Ale jak Pan Bóg mi to jakby właśnie zaoferował, bo to inaczej nie mogę tego nazwać, i było trzeba się zgadzać pokornie na to, to nie było to takie proste, bądź wola Twoja. Łącznie właśnie z tym zatrzymaniem, operacją i potem miesiącem prawie w łóżku, takim żmudnym uczeniem się chodzenia od podstaw, o kulach, Dzisiaj mogę już jeździć rowerem i pewnie tego nawet nie widać, ale wiecie, pewne rzeczy odeszły. Zgoda na wolę Bożą. Modliłem się też o uzdrowienie, ale czuję, że ja bardzo czuję już dzisiaj ewidentnie, że Pan Bóg właśnie chciał, żebym nauczył się iść pokornie za Nim. On to dopuścił. Mówi: Michał, idziemy razem. Zaufaj mi. I uważam, że dzisiaj naprawdę Pan Bóg jakoś mnie uszlachetnił przez tę chorobę najpierw, potem przez to cierpienie, przez zgodę na operację, na taki ciąg wydarzeń. Ale to wymagało wielokrotnego takiego powiedzenia: tak, zgadzam się, bądź wola Twoja, chociaż wszystko we mnie momentami krzyczało: tylko nie to. Ja chcę wrócić do piłki, ja chcę grać z tymi, którym też służę. Już tego nie będę mógł robić, tak jak robiłem. Bądź wola Twoja. Ja bym chciał dzisiaj właśnie powiedzieć o czymś fundamentalnym. O szukaniu woli Bożej, takiej totalnej codzienności i zgodzie na niej. Słuchajcie, i chciałbym dzisiaj też powiedzieć o takim wielkim wyczuleniu na drugiego człowieka, który jeszcze może nie do końca to wszystko czuje. Żebyśmy nie wrzucali gotowców ludziom, swoim bliskim, swoim dzieciom, które macie. Człowiek musi do tego dojrzewać, tak jak Naaman. Są często procesy, które wymagają czasu. Myśmy często tak łatwo w Kościele posługujemy się gotowcami. Nie? A ta historia pokazuje nam, że to jest proces, w którym jest też bunt, gniew, próba odejścia i te tajemnicze, bezimienne postacie, które odgrywają zasadniczą rolę. I warto je wychwycić i podziękować Panu Bogu. Zbyt często myślimy, że Bóg polega tylko na tym, co w nas dobre i zwycięskie, podczas gdy w istocie większość Jego planów jest realizowana poprzez nasze słabości i pomimo nich. Święty Józef przypomina nam, że ci wszyscy, którzy są pozornie ukryci lub na drugiej linii, mają wyjątkowo czynny udział w historii zbawienia. Im wszystkim należy się słowo uznania i wdzięczności. Pani, chciałbym was bardzo mocno tutaj zainspirować do czytania tego listu apostolskiego, Patris Corde. Łatwo go znaleźć, przestudiować, poinspirować się nim. W tych historiach biblijnych szukać, pomodlić się najpierw i szukać właśnie Bożej mądrości, odnaleźć się w nich, zobaczyć bardzo często, jak Pan Bóg prowadził te historie. Jak to On wszystko potrafi tkać, aby z tego dobro wyprowadzić. W konsekwencji właśnie Naaman nie tylko jest uzdrowiony na ciele, ale on wyznaje wiarę w Boga. On wyznaje wiarę w Boga. Teraz już naprawdę wiem, że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem. Jak się kończy ta historia? Chociaż ona jest trudna, jest dramatyczna, złożona z wielu bohaterów. Kiedy czytałem o tej młodej dziewczynie, która tam chyba w Damaszku, w Aramie podpowiada żonie Anaama, że jest prorok w Izraelu, który uwolni go od trądu, to przyszło mi na myśl właśnie Maryja. Ta nastoletnia dziewczyna na prowincji, w Nazarecie, w Galilei Pogan, która zgadza się na wolę Boga. Ona jeszcze tam za dużo nie rozumie. Ona się boi, bo anioł mówi: nie bój się, Maryjo. W niej był strach. Ale ona w konsekwencji po tym dialogu właśnie z aniołem, czyli z wolą Bożą, mówi: Fiat, niech mi się stanie według Twego słowa. Niech mi się stanie. Pani, tu myślę, chodzi o ten fundamentalny dar, ważniejszy w Starym Testamencie niż wiara, czyli bojaźń Boża, czyli zgoda na Boże prowadzenie, zgoda na Bożą wolę. Bojaźń to nie chodzi o strach przed Bogiem, absolutnie. bojaźń Boża, czyli otwarcie się na Pana Boga w taki sposób, że przyjmuję Jego wolę jako swoją. Ja się z nią zgadzam. Te dwie wole się pokrywają. O to chciałbym się z wami dzisiaj właśnie modlić i szukać tego w swoim życiu. Bo kiedy człowiek to osiąga, potem osiąga i harmonię wewnętrzną, i tą niezwykłą, taki pokój wewnętrzny. Wiecie, to jest mój największy skarb, który ja otrzymałem, kiedy przyjąłem to powołanie jako swoje. Ja pamiętam siebie w tych czasach, o których wam opowiadałem. Ja byłem człowiekiem o ogromnym niepokoju wewnętrznym. Ale kiedy przyjąłem wolę Boga jako swoją, zgodziłem się na nią, to pojawił się dar, który jest największym darem w moim życiu. Pokój wewnętrzny. Ja napisałem na obrazku prymicyjnym właśnie ten cytat z Ewangelii Janowej. Pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję. Nie tak, jak daje świat, ja wam daję. I idę w tym powołaniu. Chociaż momentami też jest trudno i czasem jest dramatycznie i czasem się nie chce po prostu człowiekowi. Ja widzę, że jak człowiek już postępuje w tej woli Bożej, którą przyjął, to naprawdę czuje ogromne takie wewnętrzne bezpieczeństwo i pokój. Tego sobie życzmy, żebyśmy potrafili być właśnie tacy i żebyśmy byli, wracając już do homilii, prorokami. Czyli ludźmi, którzy potrafią właśnie po Bożemu czytać rzeczywistość, w której się znajdują. Papież jest prorokiem, nasz papież jest prorokiem. On nie dominizuje świata. On szuka światła Bożego i próbuje właśnie wytyczać jakieś drogi w tym trudnym świecie. Dlatego czytajmy, studiujmy Franciszka. Bardzo wam dzisiaj dziękuję za ten czas, który razem spędziliśmy. Pomódlmy się jeszcze na koniec właśnie tą modlitwą, której uczy nas Jezus. A kiedy dojdziemy do tego słowa, bądź wola Twoja, naprawdę z wielką wiarą i przekonaniem to słowo wypowiedzmy. W tych wszystkich naszych intencjach, szczególnie za parafię świętego Wojciecha. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Dobrej nocy. Wracajcie bezpiecznie do domów.